Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. O tej sprawie mówiła cała Polska. Mnóstwo ludzi w napięciu czekało na rozstrzygnięcie. Na to szczęśliwe rozstrzygnięcie, że Kelly to tak naprawdę Monika, że matka i córka będą mogły się spotkać po ponad ćwierć wieku od porwania, że rzucą się sobie w ramiona, że popłyną łzy wzruszenia. Tylko jeden człowiek, no może jeszcze ewentualnie ktoś, kto go kryje, wiedział, czy te nadzieje mają jakiekolwiek uzasadnienie, czy jest sens przeprowadzenia badania porównując DNA 27-letniej Amerykanki Kelly i legniczanki, która dziś pracuje w Niemczech, Magdaleny Pawlak. To biologiczny ojciec Moniki Bielawskiej, Robert, sąsiad z góry pani Magdaleny. Oboje znali się od dzieciństwa, on był od niej nieco starszy. Gdy ona była nastolatką, zakochali się. Pojawiła się nieplanowana ciąża, był szybki ślub. Dziś on przebywa za kratami. Należałoby dodać, szczęśliwie przebywa za kratami, bo doprowadzenie do tego, by poniósł karę za to, co zrobił, nie było łatwe. No właśnie. Co zrobił? Całkiem prawdopodobne, że coś dużo straszniejszego niż to, za co został skazany i odsiaduje wyrok. Ten czas nadziei na pozytywne rozwikłanie tej zagadki z Amerykanką Kelly w tle, to jednocześnie był czas pierwszej fali pandemii koronawirusa. Pobranie materiału i przeprowadzenie badań kobiet z dwóch różnych krańców świata logistycznie było niełatwe. Wiosną 2020 roku telewizje i portale raz po raz prezentowały portret młodej kobiety uwzględniający progresję wiekową, czyli była to symulacja, że zaginiona dziewczynka, którą ostatni raz widziano, gdy miała niecałe półtora roku, po latach może wyglądać właśnie tak. W maju wszyscy trzymali kciuki, we wrześniu przekazano wiadomość. Kelly nie jest córką pani Magdaleny. To nie jest Monika Bielawska. Badania DNA wykluczyły pokrewieństwo z rodziną z Polski. Dla mamy Moniki to był cios, ale nadzieja wciąż nie zgasła, bo tym razem to nie jest opowieść o morderstwie. Wręcz przeciwnie, to jest historia opowiadana z wiarą, że do tego najgorszego nie doszło, że Monika nie została zabita, że żyje gdzieś, być może z dala od Polski, na pewno nie wiedząc, jakie są jej korzenie, nie pamiętając nic z tego, co się stało. Bo przecież, gdy porwał ją jej własny ojciec, nie miała jeszcze nawet półtora roku, zaledwie 16 miesięcy. Dziś, nie wiem, jakiego słowa należałoby użyć. Miałaby, ma 28 lat. W jej poszukiwania zaangażowana jest m.in. Natalia Brandt, redaktorka i wolontariuszka strony Zaginieni Cała Polska, prowadząca na Facebooku grupę Zaginiona Monika Bielawska. Pani Natalia jest naszym gościem.
Od pewnego czasu stara się pani pomóc pani Magdalenie w odnalezieniu Moniki. Pani Magdalena wciąż nie straciła nadziei, że jej córka gdzieś żyje?
Nie, nadzieję ma nadal. Tak jak wiele tak naprawdę rodziców, rodzin osób zaginionych. Rodziny mają nadzieję tak naprawdę, dopóki osoba nie zostanie odnaleziona. Ta nadzieja zawsze jest i my zawsze staramy się wspierać rodziny właśnie osób zaginionych, pomagać im i właśnie jakby, że dopóki nie ma zakończenia, jest nadzieja. Chociaż wiadomo, po tylu latach poszukiwań są bardzo, bardzo trudne momenty. Zdarza się, że może być, te rodziny już są na skraju poddania się, na takiej krawędzi, że lepiej, łatwiej może byłoby się poddać niż dalej kontynuować, ale jednak cały czas staramy się robić coś więcej, żeby jednak tej nadziei nie tracić.
No i w ubiegłym roku ta nadzieja była ogromna. Pani jako pierwsza rozmawiała z Amerykanką Kelly, która uznała, że jest podobna do poszukiwanej Moniki. Co ta młoda kobieta z Ameryki mówiła?
Tak, ja zostałam poproszona o kontakt z nią przez zaprzyjaźnioną grupę, ponieważ mówię biegle po angielsku i znam sprawę, więc skontaktowałam się z nią. Bardzo dużo na początku rozmawiałyśmy, bo chciałam zweryfikować pewne informacje, typu na przykład znaki szczególne, historię, dlaczego ona w ogóle myśli, że mogłaby być Moniką. Więc najpierw rozmawiałam bardzo długo z nią, później skontaktowałam się z mamą Moniki i też we trzy rozmawiałyśmy bardzo, bardzo długo. zadawałyśmy jej pewne pytania. No i oczywiście zasugerowałam przede wszystkim, że trzeba skontaktować się z policją. Kelly mnie poprosiła o to, żebym też jej w tym pomogła, więc znalazłam kontakt do policjanta, który prowadził sprawę, do komisariatu, który prowadził sprawę. We dwie napisałyśmy e-maila do nich, no i policjant stwierdził, że no trzeba wykonać badanie porównawcze kodu genetycznego, badanie DNA. I no, dosyć długo trwało to wszystko, ponieważ ze względu na pandemię te próbki do Polski bardzo długo szły ze Stanów Zjednoczonych. No i niestety okazało się, że nie jest ona Moniką. Niestety, tak bardzo jak chcieliśmy, żeby się okazało, że jednak może ona być nią, no okazało się, że jednak nie jest.
Jak ta wiadomość przyjęła pani Magdalena?
Była bardzo, bardzo zdruzgotana, zresztą jak my wszyscy tak naprawdę, bo to była chyba taka pierwsza iskierka, można powiedzieć, pierwsza wiadomość, kiedy mogło się właśnie okazać, że Monika została odnaleziona po tylu latach i chyba każdy bardzo, bardzo, bardzo chciał, żeby ta kobieta okazała się Monisią. No niestety, no wiadomo, przez kilka tygodni następne wszyscy byliśmy bardzo, bardzo zdruzgotani, można powiedzieć załamani, ponieważ no, mieliśmy ogromną, ogromną nadzieję, ale cały czas wspieramy się nawzajem, cały czas rozmawiamy i tak jak mówiłam, no ja robię co tylko mogę, żeby ta sprawa była jak najbardziej nagłośniona, żeby wizerunek Moniki był i w mediach, i na różnych stronach o dzieciach zaginionych w Polsce i za granicą. Także działamy dalej.
A jak Kelly to przyjęła? Ona też w sumie wolałaby wiedzieć, na czym stoi, tak?
Tak, oczywiście. I mi się wydaje, że właśnie z tego względu zdecydowała się na porównanie materiału genetycznego, żeby wiedzieć, czy jest Moniką, czy nie jest. Oczywiście dla niej to też był wielki szok. Cała ta sytuacja dla niej była bardzo ciężka, ponieważ no ja starałam się postawić w jej sytuacji, jak to jest myśleć, że może być się kimś innym niż do tej pory się myślało. Też był bardzo, bardzo ciężki okres dla niej, ale...
Pewnie też dalej szuka swoich rodziców, tak? Jakichś swoich korzeni.
Tak, ona ma pewne informacje, aczkolwiek tutaj nie chciałabym na ten temat za dużo mówić, ponieważ to wiadomo, to jest bardzo osobista sytuacja jej. Także mam nadzieję, że uda jej się na wszystkie pytania znaleźć odpowiedzi.
Pani widziała te zdjęcia. Rozmawiałyście przez Skype'a czy telefonicznie tylko?
Rozmawiałyśmy i telefonicznie, i przez Messengera, także bardzo, bardzo dużo się o niej dowiedziałam.
Ale czy podobieństwo pani widziała między Kelly a tymi zrekonstruowanymi zdjęciami?
Ja coś tam widziałam, tak. Ale to może dlatego, że po prostu my wszyscy chcieliśmy widzieć coś. Ja porównywałam zdjęcia non-stop do małej Monisi, do rodziny Moniki. Wiadomo, zawsze tak się robi, jeżeli pojawia się cień nadziei. I tak, widziałam coś. No, poza tym miałam pewne informacje, które jakby sprawiły, że wierzyłam w to, że mogła być Moniką. Tak jak mówiłam wcześniej, zadawałam pewne pytania w celu weryfikacji pewnych informacji. Więc tak, no ja widziałam pewne podobieństwo i no miałam nadzieję. Zresztą nie tylko ja jedna, pani Magda tak samo.
Babcia.
Pani Julia niestety zmarła. Dwa tygodnie temu prawie. Także też ciężki czas znowu dla rodziny Moniki nastał, więc kolejny cios.
Tak czekała cały czas.
Tak. I dziadek Moniki, i babcia Moniki, naprawdę oni zrobili wszystko. Oni zrobili bardzo, bardzo dużo, żeby nagłośnić sprawę zaginięcia przede wszystkim na początku i później, żeby zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby Monikę odnaleźć. Niestety nie udało im się.
Babcia Moniki Bielawskiej, mama pani Magdaleny, pani Julia Markowska, bardzo przeżyła to, że w ubiegłym roku nie udało się odnaleźć Moniki. Wręcz nie dowierzała w wyniki badań DNA. Bardzo chciała wierzyć, że Amerykanka Kelly, która po latach dowiedziała się, że została adoptowana, to tak naprawdę jej wnuczka. Cały czas myślę, że ona żyje, że wróci do mnie, mówiła reporterce Polsatu we wrześniu 2020 roku. Lata wcześniej, w 2008 roku, w filmie dokumentalnym Moniko, gdzie jesteś? W reżyserii Magdy Wieczorkowskiej-Klecel, wyemitowanym w Polsacie, pani Julia opowiadała, jak bardzo tęskni za wnuczką.
Często myślę o Monisi. Często mi się ona śni. Po prostu tak, jakbym z nią rozmawiała, słyszę jej głos.
Pan Zygmunt, mąż pani Julii, dziadek Moniki, zmarł 6 lat po zaginięciu wnuczki. Po tym, co się stało, przeszedł 2 zawały. Z 3 nie udało się go wyratować. Wyszedł na podwórko, żeby wynieść pościel do wywietrzenia. Przed domem bawiły się dzieci sąsiadów. Dla niego był to widok zbyt bolesny. Wrócił do żony, powiedział: wszystkie dzieci są, a naszej Moniki nie ma. I stwierdził, że on dłużej tak nie ma siły żyć i nie chce. Kilkadziesiąt minut później przyszedł ten 3 zawał, który go zabił. Dla dziadków to wszystko było szczególnie trudne. W chwili, gdy zięć dokonał porwania wnuczki, Monika była pod ich opieką.
16 lipca 1994 roku.
Legnica. Monika Bielawska urodziła się w marcu 93. Tego feralnego dnia miała więc zaledwie rok i 4 miesiące. Dziewczynka zachorowała, miała gorączkę, więc dziadkowie zdecydowali się pójść z nią do lekarza. Co zaskakujące, z teściami i z Moniką poszedł też i ojciec dziecka. Zaskakujące, bo generalnie w ogóle dzieckiem się nie interesował, a tym razem nagle jakby przejął się tym, że Monika zachorowała. Pediatra dziecku przepisał antybiotyk. Trzeba było pójść do apteki, więc we troje poszli z dziewczynką w wózku. Do środka weszła tylko babcia, ale przy okienku okazało się, że brakuje jej pieniędzy, więc zawołała stojącego przed apteką męża. Z dzieckiem w wózku na zewnątrz został więc tylko jej ojciec. Gdy pani Julia i pan Zygmunt wyszli, zięcia z wnuczką już nie było. Jeszcze nie wszczynali alarmu. Pomyśleli, że może poszedł do domu. Młode małżeństwo mieszkało w ich mieszkaniu. Ale tam nie było ani Roberta, ani Moniki. Była ich córka Magdalena zaskoczona tym, że rodzice wracają z przychodni bez Moniki. I tu parę ważnych uwag. Coś, co państwo markowscy skojarzyli dopiero po tym, jak dziecko zniknęło. Robert tego dnia od rana zachowywał się dziwnie. Był podenerwowany. Gdy wszyscy wyszli do lekarza, miał ze sobą jakąś reklamówkę, na co dziadkowie nie zwrócili wcześniej uwagi. I też dopiero potem, po powrocie, zauważyli, że z mieszkania zniknęły najlepsze ubrania Roberta, zdjęcia Moniki i dokumenty. W tym jego paszport, do którego, tak to wtedy wyglądało, dopisana była córka. I to też po czasie sobie uświadomili. Robert nalegał, żeby Monika była dopisana do jego paszportu, a nie do żony. Wtedy ich to nie dziwiło. Robert i Magdalena rozważali wyjazd do pracy we Włoszech. Wtedy w kraju ze znalezieniem zatrudnienia było krucho. Przy czym, to już tak na marginesie, Magdalena, wówczas 19-letnia, dorywczo pracowała. Robert, wtedy 22-letni, zarabiał właściwie tylko robiąc podejrzane interesy. Chodził na legnicki bazar i grał w 3 kubki. Handlował też jakimiś złotymi łańcuszkami. Z zabraniem zdjęć córki przed jej porwaniem to też było z jego strony przebiegłe. To przecież nie tak, jak jest dziś, że większość zdjęć mamy w komórkach. Wtedy posiadało się tylko te zdjęcia wywołane. Gdy mama Moniki i jej dziadkowie zgłaszali zaginięcie dziecka na policji, nie mieli nawet jak przekazać funkcjonariuszom fotografii dziewczynki, co jest przecież niezbędne przy poszukiwaniach. Rodzinie pozostały nieliczne zdjęcia Moniki, które w chwili porwania nie zostały jeszcze wywołane.
Mówił, że sprzeda tego bachora. Pozbędzie się go, bo mu przeszkadza. A tak to przynajmniej będą z tego pieniądze.
To zdanie znalazło się w oficjalnym zawiadomieniu o uprowadzeniu Moniki Bielawskiej, jakie matka dziecka złożyła na policji. Bo Robertowi bardzo przeszkadzało to, że dziecko wymaga opieki, choć to nie on się nim zajmował, i to, że maluch w domu, oznacza dodatkowe koszty. Ale po kilku dniach od porwania Robert z budki telefonicznej zadzwonił do żony. Nie chciał powiedzieć, gdzie jest dziecko, mówił, że to nie na telefon, powiedział jej, żeby przyszła do parku. Tam przekazał wiadomość następującą. Był z Moniką w Czechach, doszło do wypadku, dziewczynka nie żyje. Ale potem jeszcze mówił coś zupełnie innego. 29 lipca rodzice razem poszli na komisariat. Tam Robert złożył oświadczenie. Mówił, że tego dnia, gdy zaginęła Monika, łyknął 12 tabletek Relanium i niewiele pamięta, ale wie, że oddał dziecko pod opiekę ludziom z Katowic, którzy na legnickim rynku kupowali od niego złote łańcuszki. Żadnych danych, ani nazwiska, ani adresu, ale mówił, że to dobrzy ludzie, którzy zaopiekują się Moniką. Potem wymógł na Magdzie, aby poszła na policję i odwołała poszukiwania. Wtedy on odzyska dziecko. Magda na komendę się udała, ale Monika nie została odzyskana. Babcia zięciowi nie uwierzyła i ponownie złożyła doniesienie, a wtedy Robert rozpłynął się. Został za nim wydany międzynarodowy list gończy. Był poszukiwany przez Interpol. Po pewnym czasie zaczął do Magdaleny wydzwaniać. Rozmowy te były przez policję nagrywane. Udało się ustalić, że mężczyzna jest w Wiedniu. To była połowa lat 90. Współpraca między służbami za granicą dopiero raczkowała. W 97 roku legnicki policjant prowadzący sprawę uprowadzenia Moniki, Zbigniew Prokop, wraz z kolegą pojechali do Wiednia prywatnie, jako turyści. Nie mieli przecież prawa prowadzić jakichkolwiek działań jako policjanci na terenie Austrii. Wiedzieli, że miejscem, gdzie spotyka się wielu Polaków, jest polski kościół Świętego Krzyża przy Renewegu. Więc w niedzielę, udając turystów, wtapiając się w tłum, mieli na oku te świątynie. Po dłuższej obserwacji już tracili nadzieję, gdy w końcu ujrzeli poszukiwanego. Z ukrycia zrobili mu parę zdjęć i wrócili z nimi do Legnicy. Nawiązali kontakt z mundurowymi w Austrii. Policjanci namówili panią Magdalenę, żeby pojechała do Wiednia i poszła do mieszkania Roberta. Oczywiście znów go zapytała, co zrobił z córką. Usłyszała, że Monika jest w Polsce, jednak ciężko będzie ją odzyskać, ale zapewniał, że żyje. Tylko czy można mu w czymkolwiek wierzyć? Raz mówił, że dziecko sprzedał, innym razem, że to on dał komuś pieniądze za opiekę nad córką.
Jest pani się w stanie połapać, ile tych wersji ojciec Moniki przedstawił, co się z tym dzieckiem stało?
Tak, bodajże wersji było 5, tak mi się wydaje. Na pewno pierwszą wersją, którą przedstawił pani Magdzie zaraz po powrocie, tydzień po zaginięciu Moniki, to taka, że wyjechali do Czech, wyjechał z dzieckiem do Czech, tam był wypadek drogowy i Monika zginęła. Drugą z wersji było właśnie, że oddał ją małżeństwu z Katowic. Trzecia, że oddał ludziom z targu. Czwarta była taka, że poszli na spacer. Monika wypadła z wózka, zginęła i jej ciało zakopał w Lasku Złotoryjskim. Ten lasek został przekopany. Miejsce miała wizja lokalna z udziałem ojca Moniki. Nic nie zostało znalezione i ojciec Moniki w pewnym momencie powiedział, że wcale do tego wypadku nie doszło. On po prostu chciał wyjść sobie troszeczkę na świeże powietrze, na spacer, ponieważ on był wtedy w areszcie. Taką wersję podał tylko po to,
no
żeby...
Po prostu wiedział, że będzie wizja lokalna, że będzie można wyjść na zewnątrz, zza krat. I tylko o to jemu chodziło. W którym momencie kłamał, tak? To jest zupełnie nie do stwierdzenia.
Dokładnie. I wydaje mi się, że dlatego właśnie, że podał tyle różnych wersji zdarzeń, został skazany za porwanie i sprzedaż, a nie za na przykład morderstwo, prawda? Ponieważ po pierwsze nie zostało znalezione ciało, po drugie chyba nie ma dowodów na to, że mógł popełnić właśnie morderstwo, tylko więcej dowodów jest ku temu, że on to dziecko porwał i jednak komuś sprzedał, ponieważ też są osoby świadkowie, które zeznały w trakcie procesu, że mówił, prawda, że trzeba dziecko sprzedać, będą z tego dolary, że no, też nie traktował tego dziecka jako swoje dziecko, nie kochał go, nie opiekował się Moniką. Dlatego właśnie został skazany za porwanie i sprzedaż, a nie za coś innego.
Bo to się wydawało bardziej prawdopodobne przez to, że on w kółko mówił o tych pieniądzach, po co nam ten bachor, i tu motyw był finansowy brany pod uwagę.
Tak, wydaje mi się, że większe prawdopodobieństwo właśnie jest takie, że ojciec no, gdzieś to dziecko wywiózł, sprzedał, oddał do adopcji i dlatego właśnie też staram się z pomocą innych osób o to, aby dojść do tej prawdy, aby dowiedzieć się, co tam mogło się stać, ponieważ według mnie jest jeszcze tutaj cień nadziei, że Monika gdzieś żyje. W tej sprawie właśnie jest jeszcze cień nadziei, tak jak w innych sprawach, wiadomo, no, większe prawdopodobieństwo jest takie, że te dzieci, które zniknęły, jednak nie żyją. Tutaj w tej sprawie mi się wydaje, że jest ta nadzieja.
Tu już nieco wybiegliśmy w przyszłość. Wróćmy do tego momentu, gdy pani Magdalena pojechała do Wiednia. To był rok 97. To wszystko było dogadane z austriacką policją. Gdy ona rozmawiała z Robertem, zapukali funkcjonariusze, poprosili o dokumenty, ten wręczył im fałszywy paszport na nazwisko Dariusz Cymerys. I wydawało się, że już samo posługiwanie się podrobionym dokumentem wystarczy, by go przymknąć, jednak Polak został wypuszczony. Wpadł ponownie parę miesięcy później, gdy przyłapano go na kradzieży sprzętu na budowie. skończyło się ekstradycją do Polski. Trafił do aresztu i tu znów opowiadał policjantom i prokuratorom przeróżne historie, jak to się stało, że Monika z nim była, a potem zniknęła. Jedna z wersji brzmiała tak, że córka mu wypadła z wózka i się zabiła, a on ciało dziecka zakopał w lesie złotoryjskim. Miał też powiedzieć, że to on zabił. Po tych słowach śledczy myśleli, że podejrzany pękł. Pojechali z nim do lasu na wizję lokalną, tam miał wskazać, gdzie ukrył ciało dziecka, ale nic nie pokazał. A na wizji zachowywał się tak.
Dzisiaj nie zostaje dużo mówić, bo na prochach jestem, to od razu mówię do kamery.
Dzisiaj? Jakie?
Takie tabletki, takie.
Koło drzewa, pod drzewem, między drzewami, na otwartej przestrzeni.
Koło drzewa, nie, że pod samym drzewem.
Nie chciał pan sobie zaznaczyć, mi pochował własną córkę?
Nie, wtedy o tym nie myślałem po prostu. Chciałem powiedzieć do kamery, że udowodnię swoją niewinność jeszcze. Że żadnego przestępstwa, zabójstwa nie popełniłem.
To policyjne nagranie znalazło się we wspomnianym już filmie Moniko, gdzie jesteś? Inna z wersji, jaką przedstawił w śledztwie, brzmiała nawet sensownie. Aresztowany mówił, że sprzedał Monikę parze Polaków mieszkających w Wiedniu, że dali mu za dziecko 20 tysięcy szylingów, że nawet u nich co jakiś czas odwiedzał córkę, że mówiła do nich mamo, tato, ale potem już nie miał czasu i nie zaglądał do niej. Mijał rok od aresztowania. Akt oskarżenia nie był jeszcze gotowy. Śledczy czekali na ważne dokumenty z Austrii. Ówczesne prawo stanowiło, że po roku w areszcie na dalszy pobyt za kratami zgodę musi wydać Sąd Najwyższy na wniosek prokuratora generalnego. Prowadzący śledztwo prokurator z Legnicy wystąpił więc z odpowiednim wnioskiem. Ówczesny zastępca prokuratora generalnego Henryk Pracki nie widział jednak takiej potrzeby. Prawnie mogło to być uzasadnione. Austriacy zgodzili się na ekstradycję dlatego, że istniało podejrzenie, iż Polak zabił swoje dziecko. W śledztwie jednak nie udało się tego udowodnić. Tak czy inaczej, środek zapobiegawczy w postaci aresztowania został uchylony, bo materiał został zgromadzony i wkrótce miał się zacząć proces. W rezultacie 25 września 1998 roku ojciec Moniki wyszedł na wolność. Jeszcze pojechał do domu teściów. Jeszcze obiecywał, że przywiezie im Monikę. Prosił tylko o pieniądze na podróż. Teściowa dała mu 200 zł. W październiku 1998 do Legnickiego Sądu trafił akt oskarżenia. Prokuratura zarzuciła mu oficjalnie uprowadzenie dziecka i jego sprzedaż. Pierwszą rozprawę w tym procesie zaplanowano na 19 listopada, ale oskarżony się na nią nie stawił. Choć formalnie nałożony był na niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, ojciec Moniki znów uciekł za granicę. Wkrótce ponownie okazało się, że zbiegł do Wiednia i tyle go widziano. Znów wydano za nim listy gończe, ale zdały się na nic. I tak to trwało. Sporo lat. Tu zaskoczenie. W 2008 roku Robert objawił się sam. Poprzez adwokata złożył w Legnickim Sądzie wniosek o wydanie listu żelaznego. To by oznaczało, że po jego przyjeździe do kraju nie będzie można go aresztować, mimo ewidentnego złamania zakazu wyjazdu za granicę. Sąd wydał zgodę. Choćby dlatego, że nie było innej możliwości ściągnięcia go do Polski. Wielokrotnie zwracano się w tej sprawie do Austrii, ale tamtejszy wymiar sprawiedliwości nie godził się na kolejną ekstradycję. Uznano więc w sądzie, że warto wydać mu ten list żelazny, tym bardziej, że oskarżony obiecywał, iż wyjaśni wszystkie okoliczności sprawy i powie, co się stało z dzieckiem. Ale gdy już proces ruszył, na rozprawach nie powiedział nic, czego nie słyszano wcześniej. Znów pojawiły się jakieś przedziwne opowieści i ani słowa o tym, co się stało z dzieckiem. Wręcz przeciwnie, kłamał, że nie zabrał dziecka sprzed apteki i przerzucał winę na teściów, że to pewnie oni coś zrobili z Moniką, a teraz robią z niego kozła ofiarnego. Jednocześnie, po powrocie do Legnicy, na nowo ułożył sobie życie. Znalazł partnerkę, zamieszkał u niej, ona zaszła z nim w ciążę. Ale zanim zdążyła urodzić, on znów się ulotnił. Tuż po tym, jak w kwietniu 2009 roku sąd okręgowy skazał go na 15 lat więzienia za uprowadzenie i sprzedaż córki, Robert B. rozpłynął się. Jeszcze zdążył się odwołać od wyroku Legnickiego Sądu. Całkiem szybko, bo we wrześniu tego samego roku sąd apelacyjny we Wrocławiu wyrok z Legnicy utrzymał w mocy. Uznał, że nie dostrzega żadnych okoliczności łagodzących. Sędzia Robert Wróblewski w ustnym uzasadnieniu wyjaśniał, że to nieistotne, iż nie udało się ustalić, komu i za ile skazany sprzedał dziecko. Ważne, że wszystkie dowody świadczą o tym, że to zrobił, tłumaczył sędzia. Wyrok sądu apelacyjnego był już prawomocny. To oznaczało, że oskarżonego nie chroni już list żelazny. Gdyby był na sali rozpraw, zapewne prosto z sądu trafiłby za kraty. Ponieważ jednak nie stawił się na ogłoszeniu wyroku we Wrocławiu, sąd wydał postanowienie o jego aresztowaniu. Funkcjonariusze zapukali pod wskazany adres i okazało się, że jego już tam od jakiegoś czasu nie ma. Obrońcy jeszcze wnosili kasację, Sąd Najwyższy uznał, że w niższych instancjach prawidłowo oceniono materiał dowodowy, a policja, który to już raz, znów musiała szukać ojca Moniki. W sprawę ponownie zaangażował się Zbigniew Prokop, mimo że był już na emeryturze, ale to wciąż nie dawało mu spokoju. Trudno się dziwić. Jeszcze wtedy, w latach 90., funkcjonariusz bardzo mocno związał się z rodziną dziewczynki. Przesiadywał u nich w mieszkaniu godzinami, czekając ze sprzętem nagrywającym, aż Robert zadzwoni do Moniki, a on obok w słuchawkach będzie się przysłuchiwał całej rozmowie.
Zacząłem wtedy spędzać w domu Moniki długie godziny. Robert umawiał się bowiem z żoną, że zadzwoni o godzinie 20, a dzwonił o 23. Wyczekiwałem na jego telefony z archaiczną, jak na dzisiejsze czasy, maszynerią do nagrywania. W tym czasie dużo rozmawiałem z bliskimi Moniki. Widziałem ich cierpienie. Po ludzku mnie to ruszało.
Tak emerytowany policjant mówił w reportażu magazynu Reporter. O tym niezwykłym zaangażowaniu policji mówi także Natalia Brandt. Również i ona tego doświadczyła, gdy w ubiegłym roku zgłosiła, że porwana Monika może żyć w Ameryce.
Ja jestem pod wrażeniem tak naprawdę tego, jak zadziałali, jak szybko się skontaktowali z kobietą z Ameryki, jak szybko zostały zorganizowane badania DNA. Co prawda na te wyniki czekaliśmy bardzo długo, ale to nie ze względu na to, że oni byli opieszali, czy ze względu na to, że nie chcieli pomóc, tylko po prostu na problemy logistyczne związane z transportem próbki, wiadomo, ze Stanów do Polski i tak dalej. Byłam w kontakcie z prowadzącym sprawę policjantem i naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć i naprawdę mi się wydaje, że i prowadzący sprawę policjanci, którzy na początku w 1994 roku prowadzili tą sprawę, jak zarówno policjanci prowadzący teraz tą sprawę, wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze prowadzą.
No ci z lat 90. się bardzo zaangażowali, przecież jeździli tak, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, oni sami jeździli do Wiednia, próbowali cokolwiek zrobić nie do końca legalnie, tak, no bo to działania policji na terenie obcego kraju, a jednak obserwowali, poszukiwali.
Ja jestem pod wrażeniem tego właśnie, jak policjanci na początku tych lat 90., kiedy polscy policjanci nie mogli działać za granicą, że oni w ogóle wpadli na pomysł, że dobrze, jedziemy prywatnym samochodem, pożyczam od kolegi aparat fotograficzny i jedziemy go szukać na własną rękę. Tak bardzo im zależało na tym, żeby odnaleźć ojca Moniki, aby odnaleźć to dziecko. Gdyby nie to, że akurat trafem losu udało im się na niego trafić i zrobić zdjęcia, myślę, że mogliby mieć problemy w pracy. Nie jestem tego pewna, ale to naprawdę bardzo wielkie, ogromne szczęście, że im się udało na niego trafić w tym właśnie Wiedniu.
A potem jednak jeszcze wychodził, tak? No całe szczęście, że jest za kratami. Całe szczęście w tym nieszczęściu.
Tak, tylko ile lat to zajęło, żeby w końcu go doprowadzić przed sąd, żeby zaczął odbywać karę w ogóle, pozbawienia wolności, prawda?
Bardzo długo to zajęło. 12 września 2013 roku austriaccy policjanci w końcu go zatrzymali, po którymś z kolei wniosku z Polski. Jak wpadł, tego nie ujawniono.
Latem 2013 roku dotarły do nas informacje z policji, których ujawnić nie mogę, ale były w nich zawarte ważne dane dotyczące Roberta B., które mogły pomóc w jego schwytaniu. Wiadomo było, że ukrywał się w Austrii. Dlatego w czerwcu napisałem pismo w tej sprawie do austriackiego prokuratora i nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy to faktycznie podziałało, ale został przez Austriaków zatrzymany.
Tak magazynowi Reporter mówił sędzia Bartłomiej Treter, który w sądzie okręgowym w Legnicy zajmuje się międzynarodowymi sprawami karnymi. Ojciec Moniki w końcu trafił za kraty. Ale co z córką? Nadal nie wiadomo nic. Choć różne sygnały do prowadzącej profil zaginiona Monika Bielawska napływają cały czas.
Pani prowadząc tę grupę na Facebooku otrzymuje czasami jakieś sygnały, które no, warto sprawdzić?
Tak, tak. Cały czas dostaję informacje. Jeżeli uznam, że informacja jest na tyle warta przekazania, to oczywiście przekazuję dalej do Legnicy. Nawet dzisiaj do mnie się odezwała jedna osoba z informacjami, więc też za chwilkę będę siadała i napiszę e-maila. Wiadomo, trzeba zweryfikować każdą jedną informację, jeżeli tylko są podstawy ku temu, żeby uważać, że może pomóc w sprawie i w odnalezieniu Moniki.
Mama, pani Magdalena Pawlak, w filmie Moniko, gdzie jesteś, tak błagała.
Moniczu, jestem twoją mamą, szukam cię już prawie od 17 lat. Chciałabym cię bardzo poznać, bardzo cię kocham, tęsknię za to. Chciałabym cię przytulić i pamiętaj, że nigdy w życiu nie dam ci krzywdy zrobić i zrobię wszystko, żeby cię odnaleźć.
Pani Julia, babcia Moniki, mówiła, że jej pokoik od 1994 roku, od dnia zaginięcia, pozostał nietknięty. Wszystko zostało tak, jak wyglądało wtedy, gdy miała niecałe półtora roczku. Babcia tłumaczyła, że nie rusza rzeczy Moniki, żeby wszystko czekało tak, jak było, bo może jak w końcu wróci i zobaczy, co jej towarzyszyło w dzieciństwie, to sobie coś przypomni.
Wierzę, że doczekam tego dnia,
mówiła w wywiadzie pani Julia. Niestety, nie doczekała.